Kontynuujemy naszą serię Jest Więcej, bo jest więcej. Z Bogiem zawsze jest więcej. Mówiliśmy o tym, że z Panem Bogiem musi być coś więcej niż tylko niedzielne chrześcijaństwo, że to jest coś, co się robi każdego dnia. Mówiliśmy o tym, że z Bogiem jest więcej do przeżycia niż czasami my przeżywamy, że możemy też więcej Bogu powiedzieć poprzez nasze modlitwy i nasze uwielbienia, które do Niego zanosimy. Jest też w Bogu więcej miłości i o tym też mówiliśmy. Ale jest też więcej, co możemy darować i Bogu, i ludziom wokół nas, z powodu Pana Boga. Dzisiaj właśnie o tym chcielibyśmy mówić. Chcielibyśmy mówić o hojności. Dzisiaj chcielibyśmy mówić o tym, co mamy i czym możemy się podzielić. I nie wiem, czy mieliście taki problem, jak ja miałem dwa razy w życiu, że miałem za dużo pieniędzy. Pewnie nie, ale pozwólcie, że dwie historie wam opowiem. Kiedy miałem dwa razy w życiu, miałem za dużo pieniędzy. Raz to było, kiedy byłem nastolatkiem, 18 lat, szkoła średnia, czwarta klasa przed maturą, zima. To była zima, pamiętam, grudzień, wychodziłem na trening do szkoły, na SKS wtedy jeszcze to się nazywało. Szarówka, taka godzina 16, ciemno. I wychodząc z domu, przed naszym domem mieliśmy taki mały ogródek. I w tym ogródku patrzę, że jest cały zawalony śmieciami jakimiś. Bardzo się zdenerwowałem, co się stało, bo przeważnie jak jest robota, to tato zlecał to mnie, żebym sprzątał, więc będę miał robotę po treningu, podeszłem, był zawalony. To nie były śmieci, to były pieniądze. Cały nasz ogródek był zawalony pieniędzmi. Oczywiście wziąłem swoją torbę, wyrzuciłem buty, tam sprzęt, bo tyle potrzebowałem, więc załadowałem całą torbę tych pieniędzy. Okazało się, że tych pieniędzy jest 12 milionów złotych. Nie podniecajcie się za bardzo, zwłaszcza wy młodsi, na stare. 12 milionów w tamtych czasach to było też bardzo dużo pieniędzy. Za te pieniądze można było kupić jakiś samochód taki słaby, malucha, wtedy nie było zresztą lepszych samochodów. Ale to było bardzo, bardzo dużo pieniędzy, które nagle znalazły się w naszym ogródku wtedy, kiedy ja wychodziłem. Miałem te pieniądze w torbie i słuchajcie, to nie było miłe uczucie dla mnie. To był czas taki, to był rok 89, to były czasy, kiedy następowały różne zmiany w naszym kraju. To były pierwsze wolne wybory. Mój ojciec był dyrektorem w rejonie takim dróg publicznych, więc zaraz zacząłem się myśleć, to na pewno jakaś prowokacja. Tam były różne napięcia, tarcia, próbowali go wyrzucić. Różne wtedy się działy sytuacje, więc zacząłem myśleć, co się dzieje. Zacząłem się po prostu bać, skąd się wzięły takie pieniądze w moim ogródku. Mamy nie było wtedy, byłem sam w domu, mama była wtedy gdzieś tam w szkole, uczyła jeszcze jakieś dzieci angielskiego, więc pobiegłem za szybko, schowałem te pieniądze do łóżka, pamiętam, do wersalki, pobiegłem, telefonów nie było wtedy komórkowych, pobiegłem, bo tato był wtedy na wyjeździe, pobiegłem do mamy sprawdzić, czy jest w porządku, czy żyje, czy nic się nie stało. Mama była, nic się nie stało, nic nie wiedziała o tych pieniądzach, więc zadzwoniliśmy na policję oczywiście, no bo sprawa była bardzo podejrzana, za dużo. Ale pamiętam, że bałem się, bo miałem za dużo pieniędzy w tym momencie. Okazało się później, że sprawa nie była aż tak dramatyczna. Pewien pan ze wsi przyjechał z kółek rolniczych, dostał chyba 18 milionów, żeby kupić dwie cysterny paliwa dla tych kółek rolniczych tam w swojej wsi. I nie wiem dlaczego, dali mu te pieniądze w gotówce, wysłali pociągiem. A nie dość, że koło naszego, nie dość, że pan miał widocznie jakieś skłonności, to koło dworca był niesłynny bar Express. I tam zaszedł na chwilę, chyba na jednego. Ale skończyło to się na więcej niż jednym, więc gdzieś 6 milionów stracił. No oczywiście nie mógł tego przepić, ale gdzieś musiał indziej wrzucić. A później po pijaku te 12 milionów wrzucił do naszego ogródka. Tak to się wyjaśniła ta sytuacja. Ja dostałem znaleźne, słuchajcie, wtedy, znaczy należało według prawa, 1 200 000. Pamiętam, kupiłem sobie garnitur, bo to było przed studniówką, buty, koszulę, krawat, wszystko. Więc jakby skończyło to się dobrze w tym momencie. Ale pamiętam ten moment, ten strach, kiedy miałem za dużo pieniędzy i to nie było fajne. A druga historia, kiedy miałem za dużo pieniędzy, nie skończyło się aż tak dobrze, ale też nie było aż tak dramatyczna. Pojechałem na studia parę tam rok później, kilka miesięcy później i to było tak, wyjechałem do Warszawy z mojego miasteczka, rodzice dawali mi jedzenie, dawali mi pieniądze, później się okazało, że dostałem stypendium socjalne I jakoś tak wtedy nie wiedzieli rodzice jeszcze, ile mi dawać i te stypendia okazały się większe, że w pewnym momencie okazało się, że mam tych pieniędzy tyle, że nie wiem, co z nimi robić. Młody chłopak z prowincji w dużym mieście w Warszawie, więc idąc raz przechodziłem koło sklepu i zobaczyłem garnitur przez okno. I to był seledynowy garnitur. I kupiłem ten garnitur, seledynowy garnitur i nie wiem, dlaczego to zrobiłem, bo ani nie lubię garniturów, ani nie lubię seledynowego, tylko nie było koloru. I kupiłem ten garnitur i to nie było takie straszne. No, można było później się otrzeźwieć i no, że straciłem głupio od pieniądza, ale niestety otrzeźwienie nie nastąpiło. Ten garnitur nosiłem przez parę następnych lat na różnych imprezach. A to był taki seledynowy, obciachowy, ale nie taki obciachowy, że aż fajny, tylko po prostu wiejski seledynowy garnitur. I ja tak z prowincjonalnych chłopak w tym Warszawie, w tym seledynowym garniturze paradowałem przez parę lat. Po prostu zapłaciłem wtedy za to, że miałem za dużo pieniędzy i nie bardzo wiedziałem, co z nimi zrobić. Później po ślubie już mój ten garnitur jakoś w tajemniczy sposób zniknął. Podejrzewam, że żona mi go gdzieś spaliła albo wrzuciła, chociaż nigdy jej tego nie udowodniłem. Nie wiem, co się z nim stało. I tak to jest, nieważne, czy mamy za dużo pieniędzy, przeważnie nie mamy. Przeważnie mamy za mało. Większość ludzi, którzy są ankietowani, prawie ponad 90% ludzi zawsze twierdzi, że ma za mało pieniędzy. I kiedy się ich pyta, ile potrzebują więcej, prawie wszyscy nie mówią, że potrzebują 15-20% więcej niż mają do tej pory. I nieważne, ile mają jako bazę, o tyle więcej potrzebują, żeby by im wystarczyło. Ci, którzy mają więcej niż ci, którzy podstawowi, też mówią, że mają o te 20% za mało, żeby żyć. Tak to jest właśnie z pieniędzmi, z tym, co posiadamy i z tym co robimy. Ale nieważne, czy mamy za mało, czy mamy za dużo, czy mamy w sam raz. Jeśli nie mamy Bożej perspektywy na środki nasze doczesne, to często możemy mieć z tym kłopot. I często kiedy mówimy w kościele o pieniądzach, ludzie, którzy nie chodzą za często do kościoła, to bardzo często krytykują, w kościele znowu będą mówić o kasie, znowu będą mówić o pieniądzach. Co oni, niech mówią lepiej o czymś takim duchowym. Ale nie możemy nie mówić o pieniądzach, ponieważ Biblia o tym mówi. Nie wiem, czy wiecie, ale prawie połowa przypowieści Jezusa dotyczyła pieniędzy i spraw materialnych. I jak sobie z tym radzić. Już to nie jest tak, że teraz żyjemy w czasach materialnych, bo teraz mamy z tym kłopot. Problemy z materializmem, z pieniędzmi były od samego początku, od kiedy tylko powstały pieniądze, kiedy tylko powstały dobra doczesne. To jest tak ważne, abyśmy dobrze umieli radzić się z tymi rzeczami, że Biblia jest pełna nauczania na ten temat. Bo to, co robisz ze swoimi dobrami materialnymi, pokazuje, co jest dla ciebie ważne i co kochasz. Dzisiejszy tekst, na którym będziemy bazować, jest zapisany w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, w 9 rozdziale. Czytamy tak od pierwszego wersetu, przeczytamy pierwszych 5 wersetów. Zbyteczną jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Tak pisze Paweł do Koryntian. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami. Mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Byśmy w razie gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni my, nie mówiąc już o was z powodu tej ufności. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. I ciekawe, słuchajcie, Paweł pisze, zbyteczna to rzecz, nie muszę do was pisać, ale napiszę w razie czego jeszcze w tej sprawie. Zbyteczna to rzecz, aby do was pisać, bo znam wasze miłosierdzie. Nie muszę wam pisać o dziele miłosierdzia. Wiem, jaką macie ochotną wolę i to, co robiliście do tej pory. Ósmy rozdział, poprzedni rozdział mówi o tym, jak Koryntianie łożyli na świętych, na ubogich w Jerozolimie, jak wspierali tych misjonarzy, apostołów, którzy z innych kościołów przychodzili, bo Koryntianie to byli zamożni ludzie, tam był zamożny kościół. A Paweł Stawiał ich jako wzór, jako przykład innym też. Paweł, który przybywał w tamtym czasie w Macedonii, opowiadał o Koryntianach, mówi, chlubiłem się wami i chwaliłem się waszą hojnością. I to było tak zachęcające, że Macedończycy również chcieli zapragnęli, aby uczestniczyć w tym darze miłosierdzia. W 8 rozdziale czytamy o tym, że Macedończycy, którzy byli bardzo ubodzy, którzy byli uciskani, błagali aż Pawła, zachęceni tymi opowieściami o Koryntianach, aby oni też mogli pomóc świętym w Jerozolimie. I Paweł się na to zgodził. Więc ta ich postawa Koryntian była zachętą, była wzorem dla Macedończyków. Więc Paweł mówi, tak dobrze o was mówiłem, więc nie chciałbym teraz jakiejś wtopy zrobić, więc wam lepiej napiszę, żebyście to, co obiecali, to, co jak do tej pory, abyście tak samo czynili. Ale nie tylko wam to napiszę, ale jeszcze poślę braci, żeby sprawdzili, czy rzeczywiście będziecie tacy hojni, czy jesteście tacy hojni, żebyście przygotowali taki dar, który będzie darem hojnym, a nie skąpym. I on pisze, nie muszę wam pisać, ale napiszę. Nie tylko wam napiszę, ale poślę jeszcze braci, aby sprawdzili, czy tak, jak się rzeczy mają, rzeczywiście tak jest. I tak się wydarzyło. I te pierwsze 5 wersetów to jak gdyby konkretna sprawa. Paweł pisze do nich, wiem, że wysłałem do was braci, wiem, że macie przygotować dar, który będzie zabrany dla świętych, dla Jerozolimy. To jest tak ważne, że wysyłam wam braci, ale też przypomnę wam, dlaczego tak być powinno. I następne wersety jakby podają ogólną naukę i zasadę, biblijne zasady, dlaczego powinni pomagać, dlaczego powinni być hojni. I od 6 wersetu czytamy tak. A powiadam, kto sieje skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie też żąć będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Paweł pisze, opowiadam wam to, więc mówię, pragnę to podkreślić, to jest ważne, posłuchajcie tego jeszcze raz. Kto sieje skąpo też żąć będzie. A przede wszystkim pierwsza zasada siewcy jest taka, że co siejesz, to zbierasz. Nie może być tak, że siejesz jakieś plewy, że siejesz chwasty, a z tego wyrośnie zboże czy pszenica. Bo to, co zasiewasz, to będziesz coś zbierał. Więc jeżeli siejesz dla swojego materializmu, czy dla swojego skąpstwa, to będziesz zbierał, takie plewy. Ale jeżeli siejesz dla innych, możesz też siać skąpo, albo też możesz siać obficie. Kto sieje skąpo też żąć będzie. Kto sieje obficie żąć będzie. Każdy tak sobie postanowił w sercu. Nie z żalem, ani z przymusem, ale ochotnego dawcę Bóg miłuje. I to słowo ochotnego można też tłumaczyć jako radosnego, czyli tego, który daje z radością. Takiego darczyńcę Bóg miłuje. Ale właśnie, ile to jest skąpo? A ile to jest obficie? Ile to jest hojnie? Pamiętacie historię o Jezusie, kiedy przyszedł do świątyni, nauczał tam i w pewnym momencie usiadł przed skarboną świątynią i obserwował, jak ludzie wrzucają dary dla świątyni. I było wiele bogatych ludzi, którzy przychodziło, wrzucało duże ilości, czy monet, czy złote monety. I przyszła wdowa, która wrzuciła 2 grosze, czyli najmniejsze monety, jakie wtedy były bardzo, bardzo mało warte. Tak fizycznie. Natomiast Jezus powiedział, ona dała najwięcej, gdyż dała z serca, z tego, co jej, nie z tego, co jej zbywało, ale z tego, co miała najlepszego. Bo hojność to nie jest sprawa księgowości czy matematyki, to nie jest sprawa konta, ale to jest sprawa serca, naszej postawy i naszej motywacji. Jeżeli postanowimy w swoim sercu, jeżeli nie robimy to nie z żalem albo nie z przymusu, ale radośnie i ochotnie, to wtedy dajemy hojnie. I to tylko ty wiesz, czy dajesz hojnie, czy skąpo. Ty i Pan Bóg. Inni ludzie wkoło nie mogą tego wiedzieć. Bo ty wiesz, ile masz, ile możesz i czy to robisz hojnie, obficie, czy skąpo. I następny werset, 8. Mówi ta o obietnicy, która jest dana tym, którzy obficie sieją. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela Bogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Jest to obietnica, która jest wyraźnie napisana. Władny jest Bóg, czyli Bóg jest w stanie udzielić wam obficie takiej łaski. No ale no, czy możemy takiej obietnicy ufać, bo to jest w stanie, jest władny, no ale nie jest napisane, że na pewno to zrobi. W innym miejscu w Starym Testamencie jest tylko jedno takie miejsce, kiedy Bóg powiedział: spróbujcie mnie, przetestujcie. W księdze Malachiasza Bóg powiedział do narodu izraelskiego: spróbujcie mnie, przetestujcie. Zobaczymy, czy jeżeli przyniesiecie całą swoją dziesięcinę, czyli 10% tego, co robiliście, do spichlerza, do domu Bożego, czy nie będę wam błogosławił. Jeżeli to zrobicie, tak będzie się działo. Tam to nie była luźna obietnica, tam to był jakby zakład, czyli jako test. Zróbcie to, a zobaczycie, że tak się będzie działo. Wielokrotnie w wielu miejscach Pan Bóg mówi: ochotnego dawcę będę miłował i będę błogosławił. I nie jest to tak, że jak czasami przedstawiają ci, którzy nauczają Ewangelii sukcesu. Jeżeli dasz coś dla Boga, Bóg ci zwróci to wielokrotnie, będziesz jako inwestycja. Bóg wie, ile potrzebujesz i co potrzebujesz. I tak ci to wynagrodzi. Ale to jest trudne. To w końcu moje ciężko zarobione pieniądze. Są mój dobytek, nie mam dużo. Mam oddawać Bogu? No, mam oddawać 10% swoich dochodów? Czy mam być hojny dla potrzebujących? Przecież to jest moje, byśmy powiedzieli. Myślę, że powinniśmy sobie przypomnieć, że podstawą Bożej biblijnej ekonomii jest to, że wszystko, co mamy, należy do Boga. On cię stworzył, On dał ci ręce, dał nogi, dał zdrowie, dał zdolności do zarabiania, dał talenty, dał głowę do interesów. To, co masz, ponieważ On cię takiego stworzył i dał ci takie możliwości. I czytamy o tym w 10 wersecie i dalej. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, daje pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. To Bóg daje ziarno siewcy. To Bóg daje ci możliwość zdobywania tego, co masz. To Bóg jest tym, który daje ci te możliwości. Bóg nie potrzebuje twoich pieniędzy, bo jest właścicielem wszystkiego. Ale On wie, że pieniądze mogą być problemem. On wie, że mogą być problemem, które może wprowadzić cię w duże kłopoty. Pastor Bob McQueen powiedział taką historię. Pastor, który miał wtedy syna, gdzieś 5-6-letniego, jechali kiedyś samochodem razem i synek poprosił go, czy możemy zatrzymać się w McDonaldzie, żeby kupić frytki, bo miał ochotę na frytki. No i zajechali, oczywiście kupili przez drive-thru, czy McDrive'a, jadą samochodem dalej i pastor sobie nie kupił, bo nie miał ochoty, ale wiecie, jak to jest, jak ktoś siedzi obok z frytkami, ten zapach, oni już tam wiedzą, co robić, żeby cię zachęcić do jedzenia, więc sięgnął do tych frytek swego syna, wziął jedną i chciał wziąć w zasadzie, bo ten młody synek schował, mówi: nie, to moje. Pewnie wy rodzice pamiętacie takie historie, nie raz. Tak się wydarzało. I ten pastor Bob mówi: w tamtym momencie nagle zdałem sobie sprawę z trzech rzeczy. Uświadomiłem sobie trzy rzeczy. Po pierwsze, powiedział, to przecież to ja jestem źródłem wszelkich frytek. Dla tego synka mojego. To był mój samochód, to był mój czas, to były moje pieniądze, to była moja wola, że podjechaliśmy i to dzięki temu ten chłopak, mój syn mógł mieć te frytki. Czyli ja byłem źródłem wszelkich frytek dla niego. Po drugie, mówił, uświadomiłem sobie, że w każdej chwili mogę je wszystkie zabrać. Mogę powiedzieć: nie chcesz się podzielić? To nie będziesz miał nic. Albo zabiorę ci, bo za chwilę jest obiad, albo z jakiegokolwiek powodu w każdej chwili mógłbym zabrać te frytki mojemu synowi. ale też mogłem zawrócić i dokupić mu jeszcze z 10 porcji tych frytek, gdyż miałem taką możliwość. A po trzecie uświadomiłem sobie, że ja nie potrzebowałem frytek tego mojego synka, bo też mogłem sobie podjechać jeszcze raz, kupić sobie wielkie wiaderko frytek i mieć swoje frytki, bo stać mnie na to, bo mam możliwość. Ale to był dobry moment, żeby tego syna nauczyć, że należy się dzielić, że to, co jest moje, to nie zawsze jest moje. Powinienem się dzielić z innymi. I tak trochę jest też z nami czasami. Wydaje nam się, że to, co mamy, to jest moje. Zapominamy, kto jest dawcą, źródłem wszelkich frytek, czyli tego, co mamy w naszym życiu. Bóg nie potrzebuje twoich frytek, nie potrzebuje twoich pieniędzy. Zależy mu na twoim sercu. On wie, jakim zagrożeniem mogą być pieniądze. Pierwszy to Mateusza, 6:10. Czytamy tak. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Często ludzie przekręcają ten werset, mówi, korzeniem wszelkiego zła są pieniądze. Tak nie jest. Pieniądze są neutralne, są narzędziem. Pieniądze mogą być dobre, albo mogą być złe, ale kiedy kochamy te pieniądze, miłość pieniędzy staje się korzeniem wszelkiego zła. A lekarstwem na tą chorobę, na to zło jest hojność. Hojność to jest miłość w akcji. To jest dowód na to, że kochasz Boga i kochasz ludzi wokół ciebie. A Bóg jest hojnym Bogiem. On jest ochotnym i radosnym dawcą. On dał nam największy skarb. Dał swego Syna na przebaczenie naszych grzechów, abyśmy my mogli mieć życie wieczne z Nim. On każdego dnia nam daje wiele błogosławieństw. Ktoś powiedział, że można dawać nie kochając, ale nie można kochać nie dając. Jeśli kochasz tylko ustami, nic nie dając, to nie jest prawdziwa miłość. Bo za miłością musi być akcja. I tą akcją za miłością jest hojność. Hojność naszymi środkami materialnymi, hojność w naszym czasie, który możemy poświęcić innym, w naszych talentach, które możemy też służyć innym, nie tylko sobie, służyć Bogu i innym. I Biblia uczy nas o dawaniu. W Biblii jest 270 razy, ponad 270 razy użyte słowo wierzyć, czasownik wierzyć, 370 razy czasownik modlić się, 720 razy czasownik kochać, to jest bardzo ważne, i 2150 razy jest czasownik dawać. To mówi o tym, jakim Bogiem jest nasz Bóg, który jest Bogiem, który jest ochotnym dawcą. No tak, ale powiemy sobie, no to jest cały czas trudne. No ja może zdaję sobie sprawę, że to należy do Pana Boga, ale to, co mam tu, to jest wymierne, to jest pewne, to mi daje bezpieczeństwo. Nie mogę, na tym się opieram, bo to jest coś wymiernego. Przypowieści Salomona. Czy Salomon to był bardzo bogaty człowiek, bardzo mądry człowiek. W 23 rozdziale, 4-5 wersecie jest napisane tak. Nie truć się, aby zbudować państwo. Zaniechaj takiej mądrości. Gdy na nie skierujesz swój wzrok, znika. Bo przyprawia sobie skrzydła jak orzeł, który ulatuje ku niebu. To jest fajny werset. Jeżeli twoim celem jest zdobywanie bogactwa, to nawet się nie truć. Bo będziesz gonił za nim, jak za orłem, który odlatuje i znika gdzieś za horyzontem. Jeżeli skierujesz swój wzrok na pieniądze, na bogactwo, zabierzesz swój wzrok z Boga, to nie jest to nic pewnego. To zniknie. To uleci daleko stąd. Wiecie, co jest ciekawe? Narodowy Bank Polski, żeby przypomnieć nam o tym wersecie i o tej przesłaniu, na każdym banknocie umieścił orła. Nie wiem, czy... Każdy jeden ma tutaj orła, żeby wam przypominał. Jeżeli będziecie trzymali swój wzrok na tym, będziecie gonili za bogactwem, to odleci jak orzeł. No może nie dlatego umieścił, ale to jest dobre przypomnienie. Za każdym razem pamiętajcie o tym wersecie. Jeżeli byście chcieli pożądać za bogactwem, za pieniędzmi, jak ten orzeł, mogło odlecieć daleko stąd. Nie możemy budować swojego bezpieczeństwa na tym, co możemy stracić w każdej chwili. Wielu bardzo bogatych ludzi się o tym przekonało, kiedy straciło całe swoje bogactwo. A skoro jesteśmy przy bogaczach, apostoł Paweł tak pisał do Tymoteusza. Pierwszy list Tymoteusza, 6 rozdział, 17 werset. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego oficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. No właśnie, tutaj dobrze mówisz, bo to ci bogacze tak powinni robić. Nie my. To są słowa do bogatych. Jak będę bogaty, no to wtedy będę hojny. Nie będziesz. Bo hojność to nie jest sprawa księgowości. Nie zależy od stanu twojego konta, tylko od stanu twojego serca. Jeśli nie jesteś hojny teraz, to nie będziesz hojny, jak się wzbogacisz. Bo to nie konto ma się zmienić, tylko twoje serce, jeżeli nie jesteś hojny. A jeżeli zmienisz swoje serce, to może wtedy też i twoje konto się zmieni zgodnie z Bożą obietnicą, którą czytaliśmy wcześniej. No tak, ale to niech bogaci coś robią, niech oni pomagają. Paweł pisze, to do bogatych, nie do mnie. Ja nie jestem jeszcze bogaty, powiesz. Czy tak jest, aby na pewno? Nie, prawie połowa ludzi na świecie, ponad 3 miliardy, żyje za mniej niż 8 zł na dzień. 1,5 miliarda za mniej niż 4 zł. A setki milionów po prostu żyje na tym, co znajdzie gdzieś tam, gdzie urośnie, cokolwiek. 80% ludzkości żyje za mniej niż 30 zł na dzień. Myślę, że jesteśmy wszyscy w tej czołowej dwudziestce. I to są oczywiście statystyki, to są liczby. Za tymi liczbami co prawda są ludzie, ale pozwólcie, że opowiem wam o ludziach, konkretnych ludziach. Parę miesięcy temu mieliśmy okazję pojechać do Zimbabwe na wyjazd misyjny. Ludzie z naszej społeczności, społeczności chrześcijańskiej Tomy, pojechaliśmy do Zimbabwe, aby pomóc tam ukończyć szkołę w takiej małej miejscowości, która nazywa się Matezwa, pod granicą z Mozambikiem. 11 chłopów pojechaliśmy i zobaczyliśmy coś, co naprawdę zmieniło nasze serce, co zmieniło nas na zawsze. Zobaczyliśmy po pierwsze biedę, niewyobrażalną biedę, której nie widziałem, ja osobiście nie widziałem nigdzie indziej do tej pory. A też zobaczyliśmy ludzi tak radosnych i tak wdzięcznych, jak nigdzie indziej. Mam parę zdjęć, które mam pokazać. Pokażę może pierwsze zdjęcie. Jedne z zajęć, które robiliśmy, to były zajęcia sportowe. Oprócz tego, że tam budowaliśmy dach nad częścią szkoły, robiliśmy też zajęcia sportowe. Widzicie tu chłopaka, który jest w jednym bucie, kopie piłkę. Jakby strzelił o gola, to mógł wygrać nagrodę, więc wszyscy brali w tym udział. A ma jednego buta tylko dlatego, że, poproszę drugie zdjęcie, że jego brat miał drugiego buta. Kolejne zdjęcie. Tu widzicie, jest brat. Ten akurat miał chyba starszy, więc miał buta do kopania, miał przewagę. Mają jedną parę butów na dwóch, więc podzielili się, każdy z nich miał po jednym bucie. Kiedy zaczęliśmy pracę w tej szkole, proszę następne zdjęcie, pierwszy dzień, kiedy przyjechaliśmy do tej szkoły, przywitały nas dziewczyny w okienku. No i jedna z nich miała myszkę. Myśleliśmy, że to jej taka zwierzątko, to jakieś, które obłyskawiło. Okazało się, że myszka się nie rusza. To nieżywa myszka była. No ale cóż, zabawka jak zabawka, pewnie gdzieś znalazły, na początku chciały nam pokazać. I to było później, po kilku godzinach się okazało, że w czasie lekcji ta myszka ciągle była z nią. Przy okazji też zobaczy, tam z tyłu jest ławka, ale większość dzieci siedzi na ziemi w tej szkole, bo nie mają ławek wystarczająco. Tam jest 900 dzieci, ale klas jest za mało, stolików jest za mało, więc większość dzieci uczy się siedząc na ziemi. To było gdzieś w połowie dnia, około 11, ciągle ta dziewczyna miała tą myszkę, myśleliśmy, no ciekawa zabawka sobie wymyśliła. A później, już po pracy, to było około 15, kiedy dziewczyny wracały do domu, następne zdjęcie, ta dziewczyna ciągle miała swoją myszkę. Ciągle się nią bawiła, myśleliśmy, no ciekawa zabawka. Tak myśleliśmy, że to jest zabawka. Później, następnego dnia okazało się, że to wyjaśniło się, dlaczego ta dziewczyna miała tą mysz. Wróciło kolejne zdjęcie, okazało się, że to nie była zabawka, tylko to było To był jej dodatek do jej kaszy, którą tego dnia miała jeść. To było jej jedzenie. Tam ludzie jedzą kaszę, która się nazywa sadza. Przeważnie jedzą ją suchą, ale jak tylko jest szansa, żeby można było to czymś okrasić, no to każde mięso jest dobre. Następnego dnia taki chłopak, który gdzieś wrócił z lasu, pokazał nam swój łup, tyle właśnie pysznych myszek złapał. A ta dziewczyna, której się później dowiedzieliśmy, że ma siostrę bliźniaczkę, ta dziewczyna tą myszkę po prostu nie bawiła się, tylko trzymała ją, żeby można było ją wieczorem zjeść. A dowiedzieliśmy się też, że ta dziewczyna ma siostrę bliźniaczkę, która nie chodzi do szkoły, bo rodziców nie stać się na to. I o tym będziemy mówić trochę później, o tej możliwości pomocy tym dzieciom w tym pójściu do szkoły. Ale będąc tam, widząc tą biedę i tą potrzebę, widzieliśmy też przede wszystkim ich radość i wdzięczność pomimo okoliczności, w których byli. I czytamy dalej w tym tekście. Paweł pisze, bo od 11 wersetu jeszcze. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej. Za szczerą wspólnotę z Nim i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Paweł pisze, że nie tylko pomagacie im w ich potrzebach fizycznych, ale to, co robicie, sprawia, że oni oddają Bogu chwałę, oddają dziękczynienie Bogu. To, co robicie, Koryntianie tam w Jerozolimie, pobudza, pomaga im w ich fizycznych potrzebach, ale też pobudza ich do dziękczynienia, pobudza ich do wiary. I też pokazuje też i udowadnia, wiem, że nie tylko głosicie tę Ewangelię, ale podporządkowaliście się tej Ewangelii. Że nie tylko głosicie, mówicie o tym, ale robicie to, co głosicie. I my to widzieliśmy tam w tym Zimbabwe też. Wielokrotnie, kiedy coś dawaliśmy, czy coś mogliśmy przekazać, a często to były drobne rzeczy, ta radość była niezwykła. Ale bardzo często, kiedy coś dostawali, zaczynali śpiewać i tańczyć. Tak wyrażali swoją wdzięczność. I przeważnie była jedna piosenka, która powtarzała się często. Ja pytałem, co to jest za piosenka, o czym jest ta piosenka. I tam mi przetłumaczył, bo śpiewają zgłuszona, że ta piosenka mówi, że dziś odwiedziła nas Boża łaska. Bogu niech będą dzięki. Mogliśmy pobudzić tych ludzi do wdzięczności Bogu przez drobne rzeczy, które mogliśmy im tam przekazać. I oni mogli doświadczyć tego, że nie tylko jesteśmy chrześcijanami głosząc to, ale też robiąc i czyniąc to, co robiliśmy. I tak jak mówiłem, chcąc być nie tylko tymi, którzy mówią o hojności, ale też, którzy są aktywni w tej hojności, ta misja, w której byliśmy, Africa Development Mission Trust, prowadzi taki program, który pomaga dzieciom chodzić do szkoły. Bo tam każde dziecko, żeby pójść do szkoły, musi mieć pieniądze, bo szkoły nie są... Są tylko częściowo finansowane przez państwo. Szkoły średnie w ogóle nie są finansowane, więc są całkowicie płatne. I tam, aby pójść do szkoły, trzeba mieć $10, około tam ponad trochę $10 miesięcznie, czyli około 40 zł miesięcznie jest koszt pójścia dziecka do szkoły. Więc kiedy wróciliśmy, przybyliśmy od nich cały plik takich potrzebujących dzieci, około 60 dzieci. I ci z was, którzy byli w Tomaszowie na świątecznym nabożeństwie naszym, widzieliście to. Te dzieci wszystkie jakby zostały zaadoptowane przez naszą społeczność, te ponad 60 dzieci, ale wiemy, że tam jest większa potrzeba. Wiemy też, że ludzie pytali o to, więc poprosiliśmy o więcej. I dostaliśmy w tym tygodniu też kolejną jak gdyby turę dzieci, które potrzebują pomocy. Także dzisiaj po nabożeństwie, jeżeli byście byli zainteresowani, żeby pomóc jakiemuś dziecku pójść do szkoły. Różnica kosztuje tylko 40 zł miesięcznie. A to dla tych dzieci może być naprawdę różnica kolosalna, bo edukacja jest jedyną szansą na to, aby zmienić coś w tym kraju. W tym kraju, gdzie w tej chwili jest 90% bezrobocia, a wielu ludzi po prostu żyje tylko na tym, co złapie. Do tego was zachęcam. Zachęcam do tego, abyście byli hojni i nie chcę, abyśmy to robili z przymusu, nie chcę, żebyśmy to robili z żalu czy z poczucia winy, ale chcę, żebyście zrobili, jeżeli chcecie, zróbcie to ochotnie i radośnie, bo nie ma większej radości niż zrobić coś dobrego dla innych, dla potrzebujących. Dlatego was zachęcam. Zachęcam do tego, abyśmy byli hojni w tym, co robimy. Abyśmy patrzyli na to, co mamy i byli gotowi dzielić się z Panem Bogiem i z innymi. Pochylmy głowy w modlitwie. Dobry Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to wszystko, co mamy, Panie. Wiemy, że to, co mamy, należy do Ciebie i pochodzi od Ciebie, Panie. Dzięki Ci za siły, za zdrowie, za możliwości, Panie, za nasz kraj. Panie. Dzięki Ci tak bardzo za to wszystko. Ucz nas, Panie, wdzięczności do Ciebie. Ucz nas wdzięczności taką, jak mieli ci ludzie tam w tej wiosce, którzy nie mają prawie nic. Dzięki Ci, Panie, za to, za nich. Błogosław im też, Panie, dotykaj i pomagaj, zmieniaj ich sytuację, a też używaj nas do tego, abyśmy mogli być pomocą dla nich, Panie. Uczy nas, jak sobie radzić z pieniędzmi, z dobrami doczesnymi, aby to nie stało się korzeniem wszystkiego zła w naszym życiu, ale żeby stało się błogosławieństwem dla innych, aby to, co robimy, co dajemy, nie tylko zaspokajało potrzeby innych, ale też pobudzało do dziękczynienia i do oddawania chwały Tobie. Tego pragniemy, Boże, w imieniu Jezusa. Amen.